Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem. Dzisiaj rozmawiamy o psychologii sportu z wyjątkowymi gośćmi, bo jest to małżeństwo psychologów. Pan Marcin Kwiatkowski oraz pani Agnieszka Kwiatkowska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Nasi goście to wybitni psycholodzy sportu, którzy pracują z olimpijczykami, którzy pracują z tymi pierwszymi nazwiskami polskiego sportu. Pan Marcin Kwiatkowski jest psychologiem sportu Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej, właściciel firmy Sports and Mind, specjalizującej się w diagnozie, monitoringu i treningu psychomotorycznym. Współpracował z polskimi olimpijczykami w przygotowaniu do igrzysk w Londynie, Rio de Janeiro i Tokio, wykładowca akademicki. Pani Agnieszka Kwiatkowska od wielu lat współpracuje ze sportowcami w zakresie treningu mentalnego, gry zespołowe. Będziemy o tym rozmawiać. Będziemy rozmawiać też o tym, jak się Państwu wspólnie pracuje. Czy to jest dobre rozwiązanie dla pary, dla małżeństwa i czy to pomaga w pracy ze sportowcami? Czy Państwo się wymieniają wrażeniami i robią jakieś burze mózgu, dzięki czemu ta praca jest bardziej owocna, bo wiemy, że przynosi sukcesy. Jeśli chcą Państwo dopowiedzieć na swój temat coś ważnego, o czym ja nie wspomniałam, bo tych Państwa aktywności, programów, które Państwo tworzą i na kanal Plus Sport i TVP jest wiele, 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 więc będziemy przemycać te informacje o Państwu w tym programie. Ale zacznijmy od tego, czym jest psychologia sportu. My z kolegami ustaliliśmy, że psychologia sportu kojarzy nam się z Janem Małyszem, który pod strzechy wprowadził psychologię. Od tego czasu psycholog to nie świrolog, tylko ktoś, kto uporządkuje myśli, sprawi, że jest sportowiec bardziej skoncentrowany i nastawiony na cel, ewentualnie oczyści gdzieś te negatywne myślenia czy ewentualne niepotrzebne rozpraszacze.
No to może ja zacznę tak nietypowo. Jeżeli chodzi o samą psychologię sportu, no to trzeba mieć świadomość, że to jest dziedzina już o długiej tradycji tak naprawdę. Jeżeli chodzi w ogóle o nowoczesną psychologię, to jedne z pierwszych badań Wilhelma Wundta są badania czasu reakcji. I tam badano między innymi już później kolarzy, tu mówimy o tak naprawdę początku psychologii. W Polsce oczywiście ta dziedzina, pani wspomniała o profesorze Blecharzu i Adamie Małyszu jako jego, powiedzmy, osobą, z którą współpracował i ten sportowiec, który, no na pewno każdy Polak zna tak naprawdę tego sportowca. Jest to dla mnie w ogóle taka wizytówka naszego sportu i w roli zawodnika, i w roli w tej chwili prezesa już, tak, Polskiego Związku Narciarskiego. Natomiast faktycznie myślę, że to jest rola państwa, tak naprawdę mediów, że ta współpraca została pokazana, bo tak naprawdę wiele pracy psychologa sportu odbywa się troszkę w ukryciu. My tego nie widzimy i wielu sportowców generalnie sobie ceni też taką współpracę. Natomiast w dobie mediów społecznościowych i mass mediów w ogóle, no tą psychologię gdzieś w większym stopniu widać. Natomiast jeżeli chodzi o same takie zadania psychologii sportu, tak żeby też tu słuchacze mieli taką podstawową wiedzę na ten temat, no to oczywiście chodzi nam o to, nam jako sztabom szkoleniowym, nie tylko nam jako psychologom sportu, żeby sportowiec startował na swoim maksymalnym poziomie. Czyli nam nie chodzi o to, żeby ten zawodnik startował lepiej niż potrafi, tylko żeby to, co robi na treningu, żeby później wykonał w bardzo dużym stopniu na zawodach. A często jest tak, że zawody mają swoją dynamikę, odczuwamy stres, presję i ten poziom wykonania jest mniejszy. Więc w tym sensie psychologia sportu zajmuje się maksymalizacją wyniku sportowego. Natomiast no tu myślę, żebym oddał głos żonie, dlatego że ona w bardzo dużym stopniu współpracuje z młodszymi sportowcami, ze szkołami mistrzostwa sportowego i myślę, że tu też jeszcze można parę takich elementów dodać.
Ja bym powiedziała maksymalizacją, ale też optymalizacją, czyli no właśnie, tutaj już potrzebna nam jest taka wiedza na temat indywidualnych predyspozycji każdego ze sportowców i w trakcie spotkań, sesji, rozmów, ustalenie, czym jest tak naprawdę ta optymalna forma, ten optymalny stan dla każdego sportowca z osobna tak naprawdę, tak? Nie mamy jednej jednej wskazówki, nie ma jednej recepty, nie ma kopiuj i wklej, tylko tak naprawdę z każdym musimy pracować indywidualnie, nawet jeśli ten zawodnik jest zawodnikiem sportu zespołowego. Tak? Tutaj to poznanie umożliwia dostosowanie metod, technik pracy, tak? Właśnie po to, żeby ten optymalny stan, ten najlepszy stan dla danego zawodnika miał szansę się pojawić. Tak?
No to już widzę taką cechę psychologii sportu, którą możemy przenieść na życie codzienne, bo żeby żyć na pełnej petardzie, prawda? Tak jak mówi pewien słynny ksiądz, który bardzo często jest cytowany w momentach, kiedy no, nie osiągamy tak naprawdę pełni szczęścia, nie żyjemy pełną piersią, tylko odkładamy to na kiedyś i wtedy pojawia się ten słynny mem tych staruszków na gondoli w Wenecji, którzy już nie są w stanie widzieć tego, co zwiedzają, bo po prostu zasnęli. I bardzo często właśnie w ten sposób żyjemy, odkładając na później, więc od sportowców możemy się tego uczyć i to jest kwestia treningu mentalnego. Zatem jak pracuje się ze sportowcami, żeby optymalizowali te wyniki, żeby realizowali ten sport, tu użyję tego sformułowania, na pełnej petardzie, żeby się nie bali sukcesu, bo to też chyba jest ważny temat.
To znaczy, ja myślę, że my mamy też taki pewien schemat już postępowania wypracowany przez wiele lat i to są programy przygotowania do Igrzysk Olimpijskich, praca z wybranymi dyscyplinami sportu. Natomiast powiem tak, myślę, że nawet dobrze, że się spotykamy dzisiaj, dlatego że 2 dni temu byliśmy chociażby na zgrupowaniu motocrossowym u bardzo dobrego naszego zawodnika Macieja Więckowskiego, tak, którego pani redaktor na pewno
znam, nagrywaliśmy reportaż wspólnie.
I tam przeprowadzaliśmy na początku badania psychomotoryczne. To byli zawodnicy w wieku od 9 do 18 lat, więc od takich początkujących zawodników poprzez starszych. I te badania obejmują, czyli robimy taki punkt wyjściowy. Badamy takie parametry jak czas reakcji, koordynacja wzrokowo-ruchowa, ale też cechy takie czysto psychologiczne jak koncentracja uwagi, odporność na stres, pewność siebie. Jesteśmy też w stanie określić motywację. To, co ważne, myślę, że to jest charakterystyczne dla psychologii sportu, że jest to taka dziedzina, w której w bardzo dużym stopniu korzysta się z nowoczesnych technologii. I w tradycyjnej psychologii bardzo często pytamy o pewne rzeczy. Natomiast w sytuacji rywalizacji sportowej ona rządzi się pewną specyfiką i dobrze jest pewne zjawiska obserwować nie na poziomie werbalnym, tylko na poziomie wskaźników fizjologicznych, czyli sportowcy przyzwyczajeni są do monitoringu pracy serca, do monitoringu fal mózgowych, do analizy ich ruchu, do rytmu oddechowego na przykład. I my jesteśmy w stanie już poprzez te narzędzia, którymi dysponujemy, te parametry monitorować. Więc ja podam taki najprostszy przykład. Korzystamy w naszych badaniach z eye trackingu, czyli to jest śledzenie ruchu gałki ocznej za pomocą specjalnie zaprojektowanych kamer. No i sportowiec wykonuje jakieś zadanie i my na przykład widzimy, jak się zmienia wielkość źrenicy. Jeżeli ktoś z Państwa słuchaczy ogląda filmy, gdzie na przykład mamy przesłuchania, może to się nie do końca kojarzy z psychologią sportu, ale to często pytamy o coś. Natomiast my byśmy takiej osobie przesłuchanej założyli jeszcze okulary i zobaczyli, czy jeżeli odpowiada na pytania, czy wielkość jej źrenicy ulega zmianie. Jesteśmy w stanie kontrolować bardzo wiele parametrów, ale właśnie zmiana wielkości źrenicy jest jednym z takich parametrów, który nawet specjalnie szkoleni osoby ze służb, jest bardzo ciężko ten parametr kontrolować. Ja chcę tylko tyle pokazać, że obserwujemy pewne wskaźniki, które mówią nam o określonych stanach psychologicznych, psychicznych i staramy się sportowca nauczyć utrzymania tych parametrów na pewnym poziomie. I teraz jak mamy ten punkt wyjściowy, to przechodzimy później mamy diagnozę i dopasowujemy indywidualny trening do zawodnika w zależności od tego, oczywiście u młodszych zawodników ćwiczymy tak naprawdę wszystko, bo zakładamy, że to są obszary, w których osoba się rozwija. Natomiast bardzo ważne i myślę, że dla słuchaczy ciekawe, my nie szukamy tego, w czym sportowiec w cudzysłowie jest poniżej średniej. My szukamy jego rezerw, czyli im my więcej znajdziemy takich obszarów, gdzie sportowiec nie funkcjonuje optymalnie, na przykład przykładowo zawodnik ma problem z utrzymaniem koncentracji, czyli na przykład świetnie funkcjonuje na przykład na torze żużlowym, ale na przykład co jakiś czas spóźnia start na przykład, z tego względu, że ta koncentracja uwagi nie jest w stanie jej przez dłuższy okres czasu utrzymać, no to w tej chwili ta praca polega na tym, żeby był lepszy start. Natomiast miejmy świadomość, że psychologia to jest tylko jeden z elementów przygotowania zawodnika. I też podam, może już dosyć długo mówię, za chwilę też oddam.
Ale bardzo proszę,
oddam głos. Natomiast no, taki przykład. Jeżeli ja bym chciał uprawiać na przykład MMA, tak? A z zawodnikami MMA też współpracujemy, chociażby z zawodnikami, którzy startowali w KSW, czy tu na naszym lokalnym, że tak powiem, miejscu sportowym, chociażby z Hubertem Szymajdą, który też będzie startował teraz na gali MMA, no to powiem w ten sposób. Jeżeli ja bym wszedł do klatki, a nie mam umiejętności, to bardzo dobra koncentracja, czy wysoka odporność na stres i tak nie spowoduje tego, że ja osiągnę sukces. To tylko kwestia jest tego, kiedy ktoś mnie złapie i pokona, tak? Więc to trzeba też wiedzieć, że ta psychologia sportu jest jednym z elementów. Główne elementy to jest przygotowanie ogólnorozwojowe, techniczne, taktyczne i jeżeli tu mamy te elementy spełnione, to mówimy o psychologii sportu. Natomiast faktycznie, nawet jeżeli to jest, różnie się szacuje, ale niech to będzie nawet taki dolny próg, 5-10% wartości zawodnika, to na poziomie mistrzowskim jest to bardzo dużo. No, wystarczy zobaczyć wyniki meczów chociażby, czy różnice pomiędzy sprinterami na 100 metrów, że one są tak naprawdę często w tysięcznych częściach sekundy, więc psychologia sportu z jednej strony może nie jest tym głównym elementem, ale jest bardzo ważnym, jeżeli chodzi o wynik sportowy.
Ale to tutaj tak w głowie się wszystko zaczyna i od głowy wszystko zależy tak naprawdę. Tutaj powstaje pomysł na to, że to będzie ta dyscyplina. Czasami może się okazać, że niekoniecznie ta, że się zawodnik odnajdzie w zupełnie innej i tam osiąga te optymalne możliwości. Pomagają Państwo też wybierać tę dyscyplinę sportu, weryfikować to?
Czasami doradzamy, chociaż myślę, że w naszej pracy bardzo mało mamy takich sytuacji, jednak zazwyczaj trafiają do nas takie osoby, które mają już ten plan bardzo sprecyzowany. Oczywiście tutaj mówiąc o sporcie bardziej może dziecięcym, tak, to ja myślę, że to jest jeszcze ten moment, kiedy coś może się zmienić, kiedy zresztą właśnie widzimy czasami zawodników, sportowców, młodych sportowców, którzy przychodzą i mówią, zajmuję się tym, tym i tym, tak. Przychodzi jednak taki moment w życiu tego młodego sportowca, że będzie musiał dokonać takiego wyboru. Ciężko będzie połączyć kilka dyscyplin i wtedy być może też jakby takie wsparcie z naszej strony jest to jedno ze źródeł, tak bym powiedziała, kiedy rodzic, tak, zawodnik gdzieś podpytują, zastanawiamy się wspólnie, w jakim kierunku to powinno pójść. Tak?
Oczywiście dysponujemy narzędziami, żeby to zrobić, czyli też w naszych badaniach przeprowadzamy badania genetyczne. Ja podam taki przykład. Mamy taki wariant genetyczny, w którym na przykład możemy określić, czy ktoś będzie miał lepszą orientację przestrzenną, czy tu będzie troszkę gorzej funkcjonował. Czy przekazywanie informacji z pamięci długotrwałej do krótkotrwałej, krótkoterminowej jest wyższy potencjał genetyczny, czy niższy. I tu oczywiście możemy wskazywać na to, że, ale nie wskażemy na pewno na konkretną dyscyplinę, tylko na gałąź dyscyplin. Natomiast tu oczywiście żona ma rację, tu też trzeba mieć świadomość, że do nas przede wszystkim trafiają sportowcy, którzy nawet jeżeli to jest sam początek, to oni uprawiają już jakąś dyscyplinę sportową. I teraz też myślę, że wszystkim rodzicom, jeżeli są tu rodzice sportowców, ja bym jedną rzecz podpowiedział, jeżeli chodzi o badania genetyczne. Nie musimy przeprowadzać badań genetycznych, tylko dajmy dziecku spróbować bardzo wielu dyscyplin i ono na pewno pozostanie i najbardziej będzie preferowało tą, która sprawia jej najwięcej przyjemności. Nie każdy z naszych zawodników, naszych dzieci musi osiągać wybitne wyniki. Samo to, że uprawia sport, to już jest ogromna wartość i ja tu się odwołam do badań. Osoby, które wyczynowo, mówię wyczynowo, a jako wyczyn rozumiemy już uprawianie sportu w klubie też na poziomie 14, 16 lat, 12 nawet w niektórych dyscyplinach. Oczywiście zdarza się wcześniej, jak chociażby w gimnastyce. Natomiast ja mówię o poziomie już takim, gdzie startujemy w zawodach. Te osoby w życiu dorosłym sobie zdecydowanie lepiej radzą. I często są pokazywane takie przykłady sportowców, którzy po karierze generalnie źle funkcjonują. Natomiast ja dla odmiany potrafię pokazać setki przykładów byłych sportowców, którzy funkcjonują świetnie. I też od razu powiem czemu. Dlatego, że jeżeli osoba funkcjonuje przykładowo w korporacji, podlega pewnym obciążeniom psychicznym. Natomiast to, jakim ona podlegała obciążeniom w sporcie, to jest razy 5-10. Więc dla niego te trudne sytuacje dla przeciętnego człowieka są tak naprawdę naturalne. I też mówię to nie na podstawie tylko tego jako psycholog, tylko też jako osoba, która uprawiała wyczynowo sport. I myślę, że też jestem takim przykładem, że gdzieś te umiejętności ze sportu pomogły mi później. I zachęcałbym też wszystkich właśnie do tego, żeby ten sport uprawiać. Nie tylko po to, żeby być tym mistrzem świata, bo to będzie tylko część z tych uprawiających. Natomiast po to właśnie, żebyśmy kształtowali te cechy psychologiczne, które są istotne w dorosłym życiu.
Ja bym jeszcze dodała, jeśli znowu mówimy o dzieciach, o młodzieży. Ja myślę, że też dzisiejsze pokolenie, kolejne pokolenie, no właśnie nie ma za bardzo gdzie trenować takich umiejętności czysto społecznych, tak? Tak jak na przykład o naszym pokoleniu jeszcze się mówi, że wychodząc na podwórko, na trzepak, prawda? Gdzieś musieliśmy walczyć o te swoje role, mierzyć się z różnymi sytuacjami. Myślę, że dzisiaj ten klosz, który rodzice też nakładają na dzieci, oczywiście w dobrej wierze, tak? Każdy z nas chce zapewnić jak najlepsze warunki swoim dzieciom, każdy chce o nie dbać, troszczyć się o ich bezpieczeństwo, tak? To nie ma w tym nic, myślę, dziwnego. Natomiast z drugiej strony, myślę, że dzieci dzisiaj mają mniejszą płaszczyznę do tego, żeby ćwiczyć umiejętności społeczne, różne, tak? Natomiast sport jest taką przestrzenią, gdzie no tam rodzic nie wyjdzie za dziecko, prawda? Nie ma takiej możliwości. To dziecko musi się zmierzyć ze stresem, z tym, że czymś się zdenerwuje, z tym, że nie wie, jak to będzie. Nikt nie da mu gwarancji, że wygra, że będzie najlepsze, tak? Więc w tym sensie ma możliwość zmierzenia się czasami po raz pierwszy w swoim życiu z takimi sytuacjami społecznymi, które prędzej czy później i tak go dotkną, tak? Rodzic nie będzie cały czas przy dziecku, nie będzie z nim przez całe życie i w tym sensie wydaje mi się, że też musimy na to spojrzeć właśnie w ten sposób. Być może nie będzie mistrzem świata, ale zdobędzie to doświadczenie, które po prostu w życiu jest nam potrzebne, bo będzie w różnych sytuacjach. Nie zawsze one będą komfortowe, nie zawsze będą przyjemne, nie zawsze będą dla nas sprzyjające. Tak?
To jest kolejny raz, kiedy słyszymy w tym programie od psychologów, że wychowanie pod kloszem bezstresowe szkodzi. Potem musimy rozmawiać o wychodzeniu z uzależnień, o tym, jak sobie radzić w życiu, jak walczyć z depresją i tak dalej. A sport, okazuje się, pomaga sobie radzić lepiej w życiu.
Ja wrócę jeszcze do pierwszego pytania w związku z tym, czym jest psychologia sportu. I psychologia sportu jest dziedziną, to jest dziedzina praktyczna. Natomiast psycholog sportu, on musi funkcjonować tak naprawdę we wszystkich obszarach. I to nie jest rzadka sytuacja, że na przykład pojawia się sportowiec i on też wskazuje na to, że on jest uzależniony. Ja podam taki przykład, oczywiście tu nie mogę podać danych identyfikacyjnych.
Oczywiście.
Natomiast pamiętam, pojawił się u mnie zawodnik ekstraklasowego klubu piłkarskiego. No i rozmawialiśmy długi okres czasu. Zebrałem bardzo dużo informacji, te, o których mówiłem, badania przeprowadziliśmy. On ode mnie już wychodził z gabinetu i mówi, ale wie pan co, ja mam jeszcze taki mały problem, tak? A ja mówię, a ja pytam, a z czym? A on mówi, a z hazardem, tak? I okazało się, że tam pomimo tej szerokiej diagnostyki, ja bym tak naprawdę nie zauważył elementu, z którym on się u mnie pojawił. Więc sportowcy, no nie możemy oddzielić jakby dziedziny sportowej od tego naszego funkcjonowania codziennego. I w tej chwili myślę, że to też u pani w programach się przewija, że rozmawiamy o jakiejś dziedzinie szczegółowej, ale tak naprawdę rozmawiamy o człowieku, więc tu ten sport jest tak naprawdę tylko takim pewnym obszarem, w którym my funkcjonujemy. Natomiast tak naprawdę funkcjonujemy całościowo jako człowiek i sportowcy, oczywiście podlegając, ja mówiłem, że oni sobie świetnie radzą, ale znajdziemy też przykłady takie właśnie, że różne uzależnienia, używki i tak dalej, proporcjonalnie będzie to tak jak w ogóle społeczeństwa i często te przypadki są mocno gdzieś podkreślane, natomiast no miejmy świadomość, że sportowiec to jest przede wszystkim osoba, tak? To jest osoba i ona, czemu ona ma, dlatego że jest sportowcem, różnić się od nas jakoś szczególnie? Ona się nie różni.
A taki sport, wielki, duży sport, który wszyscy oglądamy, na którym jest ogromna presja położona, zwłaszcza teraz w dobie mediów społecznościowych, gdzie każdy może anonimowo skomentować, zhejtować. Tak. Wyobrażam sobie, że trzeba mieć naprawdę mocne nerwy i odporność psychiczną i poczucie wartości, żeby nie brać tego tak do siebie, bo na pewno w jakiś sposób to wszystko dotyka. I też trzeba z tym pracować. No i właśnie nie ulec jakimś polepszaczom, typu właśnie hazard, czy narkotyki, czy alkohol, czy seks przypadkowy i tak dalej, i tak dalej. Więc tych pułapek wiemy, że jest mnóstwo czekających na każdego człowieka. A w przypadku takiego znanego sportowca, pożądanego, na którego ostrzą sobie pazurki różne osoby, dobre i złe, no to trzeba chyba jeszcze więcej pracy.
Ja myślę, że może odpowiem trochę inaczej. No właśnie, kiedy ten sportowiec staje się znany, prawda? Bo do pewnego momentu, powiedzmy, on jest w niszy albo powoli dochodzi do tych swoich sukcesów i to jest ten moment, kiedy no właśnie zaczyna być w mediach, zaczyna się o nim mówić, pisać, pokazywać go i to jest taki naturalny moment, kiedy staje się też no, taką osobą właśnie, powiedzmy, społecznie dostępną, tak? Czy bardziej dostępną. My w tamtym roku też w ramach współpracy z pierwszą ligą piłkarską zostaliśmy poproszeni o przygotowanie też takich materiałów odnośnie hejtu i bardzo nas też ucieszyła ta akcja, bo była to akcja właśnie zaproponowana przez pierwszą ligę, która miała na celu wspomóc nie tylko sportowców, sztaby, bo to często też osoby, które współpracują ze sportowcami, trenerami, prawda, prezesi klubów i tak dalej, całe otoczenie tak naprawdę jest no, też zależne właśnie od tego hejtu, tak, i został stworzony cały program właśnie po to, żeby ci sportowcy też wiedzieli, jak sobie radzić w takich momentach, gdzie można się zgłosić, jak reagować, ale też zawierał takie praktyczne wskazówki, jak właśnie, tak jak pani mówi, co powinniśmy w tym momencie o tym pomyśleć, jak powinniśmy się zachować, jak powinniśmy funkcjonować, żeby jednak mieć tą umiejętność tak naprawdę odcięcia się, tak? Bo nic tak naprawdę więcej zrobić nie możemy. Natomiast okazuje się, że niektóre osoby z różnych powodów tak naprawdę bardzo biorą do siebie krytykę, niefajne słowa, często właśnie hejt, no to też już są takie skrajne emocje tego, który pisze, ale też mówimy o tym, że hejt często jest takim narzędziem agresji, ale tak naprawdę osoba, która to pisze, no, czy daje nam takie informacje, no, zazwyczaj są to młode osoby, tak? Jest to przede wszystkim dla sportowca osoba zupełnie nieznana, anonimowa, tak? To jest przede wszystkim podkreślane i to jest jakby taka ogromna siła rażenia tego narzędzia, tak? Ja myślę, że jeszcze w tym naszym codziennym funkcjonowaniu, to co ja widzę, to jeszcze moim zdaniem za mało w aspekcie prawnym tutaj mamy takiej skuteczności, bo narzędzia prawne mamy, tak? Natomiast ich skuteczność jest niska i myślę, że to też może gdzieś tam zniechęcać nie tylko sportowców, ale ludzi do tego, żeby jakoś reagować, tak?
A ja bym troszkę odwrócił teraz sytuację i powiem w ten sposób, że sportowcy lubią media społecznościowe, zabiegają o nie i dotyczy to coraz młodszych sportowców. To nie jest rzadki przypadek, że mamy 9-10-latka w jakiejś dyscyplinie sportu, który już jest obudowany sztabem szkoleniowym, 4-5 osób. Ma na przykład busa z logo, w skrajnym przypadku skarpetki z inicjałami imienia i nazwiska, a uprawia sport na przykład dopiero rok czasu. Więc ja myślę, że młodsze pokolenie generalnie jest przyzwyczajone do mediów, jest przyzwyczajone, też wie, jak sobie radzić z komentarzami i wydaje mi się, że to dotyczy sportowców w większym stopniu jednak, powiedzmy, no to ciężko jakby szacować konkretnie wiekiem, ale to najmłodsze pokolenie już według mnie sobie z tym dobrze radzi i szuka tego zainteresowania mediami. Natomiast oczywiście to, o czym żona wspomniała, bardzo rzadko się zwraca uwagę na, w psychologii sportu też, na trenerów, na prezesów klubów, na sztaby szkoleniowe, fizjoterapeutów. Ja podam taki przykład. Spotkanie z zawodnikiem 12-letnim. No i tam rozmawiam z iloma osobami, on pracuje, on tam mi wymienił. Trener ogólnorozwojowy, trener techniczny, fizjoterapeuta. No i ja go pytam, a słuchaj, a co ty takiego robisz, żeby te osoby, jak z tobą pracują, no żeby się dobrze czuły? No i on, na twarzy zobaczyłem potworne zdziwienie i on mówi, ale jak to? Przecież oni są dla mnie. No i to pokazuje troszkę, no i ja oczywiście zawodnikowi tłumaczę, że to nie do końca tak jest, bo im te osoby będą bardziej zmotywowane, im on z tymi osobami będzie miał lepszy kontakt, nawet już ten jedenastolatek, to te osoby od siebie więcej dadzą i szansa na wynik sportowy jest większa. I to jest kwestia troszkę edukacyjna. Natomiast oczywiście mamy też gałąź dyscyplin z założenia, w których no, media mają bardzo ważną rolę. Dlatego, że bez mediów wielu dyscyplin tak naprawdę by nie było. Więc ja myślę, że to trzeba potraktować dwustronnie. Zagrożenia pewne są, ale jeżeli nie media, no to sportowcy by funkcjonowali w jakiejś niszy, nie byliby powszechnie znani, nie doświadczaliby, nie mieliby też możliwości finansowania pewnych działań. Natomiast no, to jest zjawisko na pewno złożone i myślę, że to też powinien być element treningu,
przygotowania
szeroko rozumianego zawodnika.
Zwłaszcza, że sport no, jest przeznaczony do tego, żebyśmy go oglądali, podziwiali, kibicowali nawet na całym świecie. Przecież sportowcy mają rzesze fanów z całego świata. To są miliony, czasem więcej.
Ale
fanów.
Myślę, że właśnie tak jak mąż powiedział, że dzisiaj media dają nam też możliwość, bo nawet jeśli nie ten przekaz telewizyjny, jednak internet, prawda? Wystarczy nasi sportowcy, ci, z którymi współpracujemy, nawet wczoraj wysyłają linki do transmisji i jeśli nawet są na drugim końcu świata, dzięki rozwojowi techniki możemy tak naprawdę być dzisiaj w każdym miejscu na świecie i widzieć na żywo ich zmagania, ich rywalizacje. Także to jest na pewno ten plus, ta zaleta.
Chwila oddechu. Przypominam, gośćmi licencji na życie programu w Polskim Radio Lublin są Państwo Marcin Kwiatkowski i Agnieszka Kwiatkowska, psycholodzy sportu. Wracamy do rozmowy o sporcie, o psychologii sportu, jaką ma ważną rolę w pracy z zawodnikiem, optymalizowaniem wyników już po krótkiej przerwie.